każdy wtorek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Ciekawostki, najnowsze informacje, wywiady, komentarze, czyli magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.
Jakub Lesiński, witam fanów czarnego sportu. W dzisiejszym programie pomówimy o piątkowych derbach w Gorzowie, sprawdzimy stan zdrowia Naila Tufta po upadku właśnie w tym meczu, a także będziemy zapowiadać kolejne dwie rundy cyklu Grand Prix we Wrocławiu oraz niedzielny mecz Marwis PL Falubazu z Fogą Unią Leszno. Na początek derby w Gorzowie, zakończone wygraną moich Bermudów Stali 48-42. Ocenia i komentuje nasz ekspert Wojciech Kerber, dziennikarz Tygodnika Żużlowego oraz publicysta WP Sportowe Fakty.
Mecz był zacięty, jak wszyscy widzieliśmy. Jeśli chodzi o Stal Gorzów, to potwierdza się ta teoria, która mówi, że każda drużyna w tegorocznej Ekstralidze ma jakieś swoje problemy, każda ma jakieś dziury. Żadna nie jest tak świetnie zbilansowana jak Foga Unia Leszno w latach minionych. Jeśli chodzi o Stal Gorzów, to te dziury są powszechnie znane i też dość mocno widoczne, bo można powiedzieć, że trzy pozycje są dość niepewne. Wiadomo, że Rafał Karczmasz no, nie do końca spełnia oczekiwania. Para juniorska również pozostawia wiele do życzenia, przy czym Wiktor Jasiński miał naprawdę momenty nawet wręcz fenomenalne w tegorocznej Ekstralidze. Natomiast no, postawa Kamila Pytlewskiego rodzi temat ewentualnego dopuszczenia 15-latków do rozgrywek ligowych. Ja muszę powiedzieć, że jeszcze do niedawna twierdziłem, że nie rozumiem tego przepisu, który zabrania 15-latkom udziału w rozgrywkach PG Ekstraligi. Natomiast no, po przemyśleniu sprawy trzeba też powiedzieć jasno, że zawodnicy 15-letni to jednak są wciąż dzieciaki, a ciężko wypuszczać dzieciaka na Nikiego Pedersena, bo PG Ekstraliga to jest nie tylko najlepsza żużlowa liga świata, ale też z pewnością najbardziej zaciekła i najbardziej brutalna, bo tam, gdzie są największe pieniądze, to wiadomo, że tam ta walka jest najbardziej zażarta. Także to jest temat złożony. Z jednej strony możemy żałować, że kluby musiały bądź nadal muszą czekać na takich zawodników jak Wiktor Przyjemski, jak Trześniewski z Rybnika, jak Damian Ratajczak z Leszna, czy właśnie jak Oskar Paluch-Gorzowski, bo wiadomo, że jego umiejętności są już dużo większe niż Kamila Pytlewskiego, który na torze jest zwyczajnie niebezpieczny i dla siebie, i dla otoczenia. Natomiast do niedawna jeszcze 15-latkowie w ogóle nie mogli brać udziału w zawodach żużlowych, także tak musi być i z tym się trzeba pogodzić. Myślę, oni się jeszcze najeżdżą. Natomiast w trakcie igrzysk ja też zamieniam się w kibica olimpizmu i jako ciekawostkę można dodać, że akurat skończyła się tam rywalizacja w skateboardingu i w konkurencji street. Złoty medal zdobyła 13-latka, srebro 13-latka, brąz 16-latka, także całe podium do spółki liczyło sobie 42 lata. To pokazuje, że w sporcie jak jest szansa, to trzeba ją brać i nie ma na co czekać. Natomiast oczywiście jazda na deskorolce to jest zupełnie coś innego niż sport żużlowy, który jest niezwykle niebezpieczny i ktoś za tych chłopaków odpowiedzialność też musi brać. Dlatego to nie jest wszystko takie proste i nie można sobie tego wszystkiego tak do siebie przyłożyć jeden do jeden. To, że Stal Gorzów wygrała tak nieznacznie, no to też nie jest jakiś, ani nie jest to powód do dramatyzowania, ale jest też to jakieś tam światełko i jakiś sygnał ostrzegawczy pokazujący, że te dziury trzeba zasypywać. Pytanie tylko jak. Jeśli chodzi o Falubas, to wszyscy wiemy, jaka jest sytuacja drużyny i wiemy, że nie oni zarządzają swoim losem do końca, chyba że pokonają Unię Leszno, ale myślę, że to będzie bardzo, bardzo trudne zadanie, ponieważ Unia Leszna również ma o co walczyć.
Piotr Żyto powiedział po tym piątkowym meczu, że to jest piękna porażka. No właśnie, te 42 punkty, jak należy ocenić? Bo cieszyć się z tego nie można, no bo te punkty tak naprawdę nic nie dają. Nie dają punktów meczowych, prawda? Ani to remis, ani zwycięstwo.
Była to piękna porażka. Też z jednej strony nie spodziewałem się jakiegoś pogromu Zielonogórzan, tym bardziej, jak mówię, ta formacja juniorska Stali Gorzów nie jest wybitnie mocarna. Jeśli ktoś nie ma wybitnych juniorów, to ciężko odjechać rywalowi w pierwszej fazie meczu. To podobnie było w przypadku niedzielnego meczu Betard Sparty z Włókniarzem Częstochowa. Niektórzy byli zdziwieni, że Sparta przegrywa, że Sparta ma duży problem. No ale jak spotyka się zespół, który nie ma juniorów, z zespołem, który juniorami stoi, no to siłą rzeczy nie jesteś w stanie odjechać rywalowi w pierwszej fazie meczu. I tu było podobnie. Rozumiem też rozgoryczenie Piotra Żyto, gdzieś tam czytałem jego wyliczenia, bo rzeczywiście tak było. Gdyby nie jakieś tam trzy wydarzenia torowe, gdyby nie upadek juniora, to naprawdę było bardzo, bardzo blisko wyniku remisowego. Także z jednej strony porażka piękna, a z drugiej tym bardziej bolesna, bo jakaś tam szansa na sukces była.
To były opinie Wojciecha Kerbera. Teraz sprawdzimy stan zdrowia Naila Tufta. Junior Falobazu upadł w drugim biegu meczu w Gorzowie i nie kontynuował już jazdy. Okazuje się, że odnowiła mu się kontuzja barku.
No sytuacja to się cała zaczęła w Grudziądzu przy tym wypadku. Naprawdę muszę podziękować panu Robertowi. Zrobił fajną robotę, też rehabilitacje zadziałały i później czułem w miarę spokój z tym barkiem, ale teraz w Gorzowie po raz nie wiem, który wypadek. No i wylądowałem między innymi na ten bark. No i mam problem z tą kością, jakby ani nie jest pęknięta, ani nie jest złamana, tylko jakieś tam nawet nie wiem, jak to powiedzieć, no ale takie delikatne problemy mam z tą kością. Cały czas mam rehabilitację, też mam taką ósemkę, jak to mówią, założoną, żeby mieć proste, wyprostowane barki, żeby to jakby się dobrze zrosło. Wstępnie w czwartek skakuję na motocykl, więc tak naprawdę czuję się w miarę okej. Myślę, że te rehabilitacje, które jeszcze mnie czekają, jeszcze bardziej mi pomogą. No i będę się przygotowywał.
Czyli w czwartek normalnie masz plan, żeby trenować, tak? Czwartek, piątek przed meczem z Lesznym.
Tak, tak, tak. Ten bark nie jest tak, że nie mogę jeździć, tylko w Gorzowie też świeżo po upadku nie wiedziałem, co się tak naprawdę dzieje z tym barkiem, bo jednak ból naprawdę odczuwałem tam. No wolałem to jednak zbadać. Przyjechaliśmy do Zielonej Góry i się zbadałem. No i wykazało, że jednak mam jakiś tam problem z tą kością. No i lekarz powiedział, że wie, co ma robić, więc ufam lekarzowi. Myślę, że będę gotowy.
A ciebie to boli generalnie?
No powiem tak, no jak robię takie bardziej jakieś ruchy, takie szybsze, takie na przykład, że wysoko podniosę rękę, to czuję ten bark, nie? Ale tak już jeździłem z takim barkiem i naprawdę to jest jeszcze do przegrywania, ale w momencie upadku momentami jest ciężko, ale teraz to też mam inne zabiegi, inne rehabilitacje niż miałem wcześniej, więc z dnia na dzień tak czy siak czuję poprawę, więc myślę, że będzie lepiej.
A powiedz jeszcze, bo pewnie z trenerem jesteś cały czas w kontakcie, co trener o tym wszystkim sądzi, no bo sytuacja jest taka, że jak ty nie pojedziesz, no to nie ma młodzieżowca drugiego, prawda? Jest trudna sytuacja.
Tak, tak, ale to, że nie pojadę, to nawet sobie nie dopuszczam do myśli, więc na pewno zrobię wszystko, żeby skoczyć na ten motocykl.
Tyle Nail Tuft. Miejmy nadzieję, że faktycznie będzie w stanie pojechać w niedzielnym meczu, no bo wiemy, że kontuzjowani są Fabian Ragus i Kacper Mateusz Grzelak. Jedynym takim w 100% zdrowym juniorem Falobazu jest w tej chwili Jakub Osyczka. O spotkaniu z Fogołunią niedzielnym za kilka chwil. Teraz zapowiemy najbliższe dwie rundy Grand Prix. W piątek oraz w sobotę najlepsi żużlowcy będą ścigać się we Wrocławiu. Mówi nasz ekspert od Grand Prix, Tomasz Lorek, dziennikarz i komentator Polsatu Sport.
To naszą najbardziej wyczekiwana runda przez lidera klasyfikacji Macieja Janowskiego, bo po takim otwarciu sezonu techniczna jazda w obu turniejach praskich w stolicy Czech, szczególnie ten finał piątkowy, znakomity, raz jeszcze udowadnia, że jak się za młodo startuje na Wyspach Brytyjskich w Kingsland, Swindon Pool, to się nabiera ogłady, techniki, doświadczenia, sprytu. I myślę, że Maciek, to o czym mówił Dave Haynes, mechanik Freddy Lindgren, był mechanik Doyle'a, że jak w Pradze chcesz zrobić wynik, to musisz technicznie świetnie się ścigać, jakbyś wjeździł w Anglii, bo to jest angielski tor, o czym często się zapomina, więc myślę, że Maciek akurat nie będzie presji odczuwał takiej niszczący, tylko bardziej budujący, bo on w Wrocławiu jeszcze lepiej jeździ niż na innych torach, więc myślę, że go będą niosły trybuny i w piątek, i w sobotę. Co nie zmienia faktu, że oczywiście obrońca tytułu Bartosz Marzi na pewno będzie stawał na rzęsach i stać go na znakomitą jazdę. Ja myślę, że Praga to jest takim torem dziwacznym, że jednego roku wygrywasz dwie rundy wrześniowe, a później masz kłopoty z tym, żeby znaleźć znowu panaceum, więc na pewno też Freddy Lindgren będzie w gazie, bo to jest świetnie przygotowany zawodnik, to startu nam trudniej jak najwyższej rangi i myślę, że będzie kawał ścigania w Wrocławiu.
Jeżeli chodzi o żużlowców falubazu, Max Frick, można powiedzieć, wraca na stare śmieci.
No właśnie, Max Frick, który widzę, że coraz lepiej się dogaduje ze sprzętem, zresztą w Pradze opowiadał, że bardzo sobie ceni to, że Angielka, jego dziewczyna, jego miłość jest w Polsce, bo to mu ułatwia też sposób przygotowania się do zawodów, więc czuje się bardziej swobodnie, wiadomo, podobny krąg kulturowy, Australia, Wielka Brytania, więc mu jest o wiele łatwiej przygotować się do kolejnego występu. No i na tym torze pokazywał Max Frick nie jeden raz znakomite manewry. To jest tor, który ma wiele ścieżek, więc myślę, że Australijczyk pokaże się z dobrej strony, bo forma delikatnie zwyżkuje u kangura, a do Andory przyjedzie, jak już będzie mógł świętować dobry wynik, czyli pierwszą szóstkę w GP.
A Matej Żagar lubi jeździć we Wrocławiu na Stadionie Olimpijskim?
Bardzo rozmaicie z tym bywało. Potrafił mieć koncertowe występy, gdzieś błyszczał i jeździł jak mistrz, jak król. A miał też występy, które chciałby zapomnieć z chwilą, kiedy zjeżdżał do parku maszyn i zdobywał kask. Więc no to jest tor, który w zależności od tego, jak będzie przygotowany przez Phila Morrisa, byłego zawodnika Birmingham Rams, dziś dyrektora Grand Prix, to może układać Phila największym mistrzom, więc z pewnością i temperatura, i do tym powietrza będą odgrywały sporą rolę. Natomiast myślę, że Matej już ma ten najtrudniejszy okres w tym sezonie ze sobą. Coraz lepiej się dogaduje z szefami i z jednostkami napędowymi.
A jak tak sięgniesz pamięcią wstecz, który turniej we Wrocławiu gdzieś tam zrobił na tobie takie wrażenie, że jeszcze gdzieś tam sięgasz do niego pamięcią?
95 rok na pewno, pierwszy turniej, kiedy wygrał Tomek Galop w finale, jechał Hans Nielsen, Mark Lauren, Chris Lewis. Dwa lata później, kiedy dwie godziny siedzieliśmy w szatni i negocjacje były, bo było tuż po powodzi słynnej wrzucarskiej i stan wód był gruntowych podniesiony na tyle, że wszyscy się bali jeździć. I wygrał wtedy Greg Hancock, niesamowite zawody w bagnie w Łodzi. Kibice, cały stadion czekał przez dwie godziny, czy w ogóle turniej odjedzie, czy nie. To był niesamowity turniej w Wrocławiu i wtedy Greg rozpoczął drogę po tytuł Mistrza Świata, swój pierwszy. Na pewno zawody, jeszcze finał światowy 92, kiedy wygrał Gary Havelock i ścigał się Sławek Drabik, niesamowita burza i świetny triumf Anglika. I na pewno pierwsze zawody po wskrzeszeniu cyklu Grand Prix w Wrocławiu, kiedy szalał Janek Kołodziej, kiedy Bartosz Mazich błyszczał. To był turniej, gdzie praktycznie w każdym biegu było takie tasowanie, że głowa boli. Myślę, że to jest dobra decyzja i Andrzeja Rusko, który jest mądrym przedsiębiorcą, wie o co chodzi w biznesie i sporcie. I was BSI, że postawiły na Wrocław, bo wrocławska runda, śmiem twierdzić, jest jedną z najbardziej atrakcyjnych rund w kalendarzu. I te pierwsze zawody po reinkarnacji, czyli po tym, jak Wrocław przez wiele, wiele lat wypadł z kalendarza, a wrócił w wielkim stylu, no to był turniej, gdzie nawet ten przegrany Jasiu Kołodziej mówił, że takiego ścigania nie pamięta, więc to ten tor po przebudowie na pewno. Rafał Dobrowski mógłby o tym powiedzieć w stronę kadry, że on jest jeszcze o wiele bardziej atrakcyjniejszy niż był wcześniej, więc jeżeli Wrocław jest na mapie GP, to ostrzy sobie zęby na kapitalne ściganie.
O obsadzie dzikiej karty co sądzisz?
Okej. Myślę, że jak najbardziej uwarunkowane to jest solidnym argumentem, że zawsze ta wolność pozostaje w jakimś stopniu dla władz macierzystych federacji. To jest zawsze uwzględniane z komisją FIM, więc to nie jest zrobione na zasadzie. Ktoś sobie za biurkiem siedzi, ostrzy ołówek i smyra się ołówkiem po skroni, tylko to jest kwestia negocjacji i pretraktacji z władzami. To ciekawe, a propos tego, co mówisz, na przykład w przyszłym roku też inaczej to ma wyglądać, w tym sensie, że ekipa, która będzie robić GP, czyli Discovery, planuje wyjazd poza Europę, czy to Stany, czy to Australia, więc jest pytanie, jak wtedy będzie to wyglądać, bo już pytają zawodnicy, co się stanie, jakie będzie ich szóste, kto będzie dawał dzikie karty. Myślę, że będzie to dalej klub biznesowy, ponieważ trudno, żeby ktoś, kto wypada z pierwszej szóstki, a jest znakomitym sportowcem, na wysokim poziomie zawodowcem, żeby wypadał poza cykl, więc myślę, że dalej będzie to uzgadniane między Armando Castanio, który jest szefem CCP, władzami cyklu Discovery Events plus FIM-em i federacją macierzystą, która tak jak pokazała w Czechach, myślę, że wybór Jana Kwiecha jak najbardziej był solidny, sensowny, bo ten pechowy wypadek, kiedy go Freddy dotknął po znakomitym starcie atomowym Czecha, to jest dowód na to, że ten mądry wybór władz lokalnych, macierzyńskiej federacji jest jak najbardziej ważnym głosem w tej całej układance.
Czy uważasz, że na Macieju Janowskim będzie duża presja, że skoro jest liderem Grand Prix, teraz będzie jechał u siebie, to powinien zwyciężyć?
Nie, absolutnie nie, wcale tak. Pamiętasz Bartka z Mazlika rok temu, kiedy przyjechał cykl do Gorzowa we wrześniu i ile pierwszego dnia zdali się cieli, jak niesamowicie walczyli o każdy centymetr, tyle drugiego dnia Freddy Lindgren wygrał. I to, że Bartek przegrał tą sobotnią rundę, nic nie znaczyło w kontekście całego mistrzostwa świata. Więc jeżeli w ogóle presja, oczywiście naturalnie zawsze na liderze jest, no tyle Maciek sobie z nią doskonale radził, bo jak ma takich ludzi wokół siebie, jak Hajki, jak Wojtek Janowski, jak Klepa, jego przyjaciel ze szkolnej ławy, to jeszcze go bardziej to będzie niosło, więc w ogóle to, jak to powiedział kiedyś Nowak Dżokowicz, presja to jest przywilej mistrzów, więc na pewno oczy będą skierowane na Macieja, ale to on sobie z tym doskonale radzi, więc a nawet jeżeli nie wygrał rund, to myślę, że jest na tyle mocny, że sobie zbuduje punkty i dalej będzie się liczył walcą o upragniony pierwszy medal w historii GP dla niego.
To były opinie Tomasza Lorka. Pod koniec programu zapowiemy niedzielny mecz Marwis PL Falubazu z Fogą Unią Leszno. Zrobiliśmy to z byłym żużlowcem obu klubów, a także byłym trenerem Unii Janem Krzystyniakiem. Co pan generalnie sądzi o ostatniej dyspozycji drużyny zielonogórskiej?
No, muszę zwrócić szacunek tej drużynie. No, nie wierzyłem w zespół zielonogórski przed tym meczem w Gorzowie, a tak naprawdę bardzo mi się podobał ten pojedynek. No i cała drużyna zielonogórska. Ten wynik no, zbliżony do remisu no, w tej chwili odzwierciedla wartość tej drużyny. Także no, jestem bardzo mile zaskoczony tym meczem, mimo porażki, prawda? No bo punkty drużynie zielonogórskiej są bardzo potrzebne. Ale no, przyjemnie się to oglądało.
W najbliższej kolejce zielonogórzanie zmierzą się z Unią Leszno, a ostatnia dyspozycja Unii Leszno, jakie na panu wrażenie zrobiła?
Trudno ocenić zespołu po drużynie zajmującej ostatnie miejsce w tabeli, prawda? Także ten pojedynek, no prawie no, 20-punktowa różnica, jest to bardzo dużo, ale mówię, no drużyna Grudziądza w tej chwili prezentuje najgorszą formę, także no nie powala mnie na nogi to zwycięstwo, bo dopiero schody teraz się zaczną, prawda? No, tym bardziej, że na drugi dzień zespół z Grudziądza pojechał do Lublina i też zakładałem, że nie zrobi więcej punktów jak w Lesznie, no i tak się stało. Także no tutaj na razie nie można popadać w euforię, jeżeli chodzi o zespół leszczyński.
To jeżeli chodzi o ten niedzielny mecz w Zielonej Górze, czego tak po prostu pan się spodziewa? Jaki to może być mecz?
No da się odczuć to tutaj już w mieście, w regionie, jak zresztą przed każdym pojedynkiem tych dwóch drużyn, prawda? Jedna i druga drużyna chcąc przespać spokojnie noc po tym meczu, no musi wygrać, musi zdobyć dwa punkty, czy tam trzy, bo jednej i drugiej drużynie są te punkty potrzebne. Tutaj no nic się nie kalkuluje, czy wygrać, czy przegrać. Potrzebne są punkty tak samo drużynie leszczyńskiej, jak i drużynie zielonogórskiej. No tutaj słuchając kibiców, no zakładają różne wersje. Ja oczywiście słucham ich, a przy okazji mam troszkę ubawu, prawda, bo zakładają różne wersje. Spadek Grudziądza, spadek Torunia, ale na szczęście nikt nie zakłada spadku drużyny zielonogórskiej, bo po prostu nie wyrażają sobie ekstraklasy bez tej drużyny.
Pan też nie zakłada tego spadku?
Nie zakładam. No, przyznam się, że no, to na początku sezonu nawet wierzyłem w awans do pierwszej czwórki przy odrobinie szczęścia. No tak się nie stało. No a już bardziej pesymistycznych założeń, wariantów nie zakładam. Raczej nawet przy ewentualnej porażce drużyny zielonogórskiej to ta drużyna na pewno się utrzyma w ekstraklasie, bo widzimy formę Grudziądza. A no mówią, że Włókniarz już nie ma szans na pierwszą czwórkę, ale wie pan, no ja zawsze mówię, że to jest praca zawodników, prawda? Zawodnicy nie kalkulują, nieraz nawet nie wiedzą, które miejsce mają w tabeli. Po prostu oni jadą i chcą wykonać swoją robotę jak najlepiej. Po prostu to jest ich praca i każdy z zawodników stara się zdobyć jak najwięcej punktów. No i tak będzie podchodził zespół Włókniarza Częstochowa, który no, nie mając szansy na pierwszą czwórkę, jedzie do Grudziądza po to, żeby wygrać. No a przy tej dyspozycji drużyny z Grudziądza, no to jest to bardzo realne.
A wracając jeszcze do tego niedzielnego meczu zbliżającego się, czy uważa pan, że Falubas jest w stanie Unię u siebie pokonać?
Ja pomału zaczynam się przekonywać, że w Żużlu wszystko jest możliwe. Że w Żużlu jest wszystko możliwe. Mieliśmy już w przeszłości, to niedalekiej, różnego rodzaju dziwne wyniki. Także no, przy tym wzroście formy drużyny zielonogórskiej, no a na razie ta forma drużyny leszczyńskiej jest na tym samym poziomie, czyli jeszcze nie na najwyższym, bo no jeżeli chcą w tej pierwszej czwórce coś zwojować, to na pewno muszą wnieść się na szczyty umiejętności, na pewno większe nawet jak w minionych 4 latach, bo brak tych dwóch punktujących juniorów, jakie mieli w przeszłości, to widzimy, jaka teraz ta drużyna jest, prawda? Także ten wynik jest, no jest otwarty i każdy jest możliwy.
Zielonogórski klub reklamuje to spotkanie jako mecz o wszystko. Pana zdaniem trafne określenie?
Mecz o wszystko. To może być mecz o wszystko i dla Leszna, prawda? Tak jak już powiedziałem na początku. I dla drużyny zielonogórskiej. Bo mówię, no, aby ta drużyna już przespała spokojnie noc po tym meczu, musi ten mecz wygrać, prawda? Bo potem jeszcze oczekiwania przez tydzień czasu i patrzeć na potknięcie właśnie sąsiadów z tabeli, no to może kosztować dużo, dużo zdrowia. No bo tutaj już ostatni mecz wyjazdowy drużyny zielonogórskiej, to też nie można liczyć na jakieś tam punkty, prawda? No w tym przypadku to trzeba zakładać najbardziej raczej pesymistyczne warianty, prawda? Także no mówię, tutaj te punkty już by dały gwarancję drużyny zielonogórskiej pozostanie w ekstraklasie. A tak, no, będzie potrzeba jeszcze tygodnia, aby czekać na potknięcie sąsiada z tabeli, czyli no, zespołu z Grudziądza.
Tyle Jan Krzystyniak, były żużlowiec Falubazu, który obecnie mieszka w Lesznie. Niedzielny mecz Falubazu z Unią o godzinie 16:30. To już wszystko w dzisiejszym magazynie. Za uwagę dziękuję. Jakub Lesiński.
W każdy wtorek o 12:30 magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.